Lista przeboju.
Muzyczne dary.
Lista dary.
Muzyczne dary.
Lista przeboju. Zapraszamy na
Muzyczne dary.
Darek Ciszewski.
Janusz Janina Iwański.
Niepojęcie pięknie, witam w suplemencie do listy przebojów Muzyczne Dary. Darek Ciszewski przed mikrofonem, Janusz Janina Iwański wygrywa w Sopocie, proszę państwa, myślę znakomicie na gitarze. Życzę mu jak największej liczby koncertów. Proszę państwa, dziś będziemy mieli suplement, no, żeby brzmiało elegancko, apendyks do suplementu, mianowicie Łukasz Bęsiu mówił w czasie swojego świadectwa o tym, jak Bóg uderzył w jego serce po to, żeby ożyło właśnie w Medjugorje, to tam poznał też Wiesława Indraczkę, jak się okazuje. Tak brzmi jego imię i nazwisko. Wspominał o nim, o jego nawróceniu, też o jego uzdrowieniu, całkowitym uzdrowieniu od uzależnień i to z takich bardzo, bardzo mocnych narkotyków. Jego życie się zmieniło właśnie tam w Medjugorje, o tym wspominał Bęsiu. I dziś dla państwa będę miał niespodziankę, mianowicie będziemy gościć samego Wiesława Indraczka. Będzie mówił o swoim uzdrowieniu, o swoim uzależnieniu wcześniej od narkotyków, bo to nie tylko jeden, ale jak sam o sobie mówił, wiele narkotyków spowodowało to jego uzależnienie i w niesamowity sposób został uzdrowiony w Medjugorje. Porażające swoją prawdziwością i też tym wszystkim, co nazywamy strumieniem miłości, życia, prawdy, tego wszystkiego, co nas podnosi z upadków tych najgorszych. Za chwilę to świadectwo Wiesława Indraczka na naszej antenie. Serdecznie zapraszam, państwo sobie zarezerwują troszkę czasu, będzie około 20 minut, ale naprawdę dech zapiera, jak się słucha tego, o czym za chwilę będzie mówił na naszych antenach Wiesław Indraczek. Wspominał o nim Bęsiu, a zatem od Bęsia też zaczniemy przygodę muzyczną. Bęsiu i utwór Pułapka, taki nosi tytuł, ale tak naprawdę Bęsiu rapuje tam o wychodzeniu z pułapki narkotykowej.
Dym ryb, wkleił mi się w język, odklejam go dla Boga. Nie dla fejmu i pieniędzy, dzisiaj drogi jointy chcą zostać twoimi braćmi. Od ciebie samego zależy, czy się zaprzyjaźnisz. Jeden strzał, dzieciak miał, drugi strzał, więcej brał. Trzeci strzał, poleciał, więcej chciał przegrać. Ja też jazdy miałem, brałem, klałem, znałem tematy z towarem. Ruszyłem i wdychałem, przeginałem, bo myślałem, że twardy ze mnie koza. Ocknąłem się, gdy śmierć zobaczyłem w swoich oczach. Gdzieś mija czwarty rok, bez tych klimatów czaisz. 2006, ktoś nagle we mnie powalił, dał nowe życie, moje serce uwolnił z ucisku i jestem pewien, że to był Jezus Chrystus.
Żyją złudzeniami, rozrywkowe życie ciągle naćpany albo na bani. Chyba niekończąca faza, niekończąca dawka w głowie. Zakłamany głos szeptał, korzystaj sobie. Dzięki Bożej łasce dziś jestem czysty. On podał mi rękę, stał się dla mnie kimś bliski. Jezus zły do wszech mogący, Bóg jest mocą i zbawieniem. Każdy kto idzie za nim ominie wielkie zatracenie. Dostępny brak i mocno cię pogubią, twoje życie zatrują, a na koniec go przekupią. Bóg mnie zmienił, dał mi nowe serce, nowe życie. On jest realny i uwalnia całkowicie. To jest prawdziwe, to nie jest żadna fikcja. Od lat krączę za nim, bo jest sensem mego życia. Wzywaj go z wiarą, bo ma wszelką moc. Jezus Chrystus ma moc, jego imię ma moc.
Najlepiej nigdy nie sięgać po narkotyk, bo może się okazać, że ten pierwszy raz właśnie będzie tym razem uzależniającym. Tym, który zmieni twoją rzeczywistość zupełnie, twoje życie. I trzeba będzie przejść przez wiele, wiele lat trudów, upadków, poniżeń wszelkiego rodzaju. O tym wszystkim za chwilę opowie Wiesław Windraczek, ale ku przestrodze, żeby nigdy nie sięgać po coś, co może zatruć całe życie, czy duży obszar tego życia. To ku przestrodze. Ale to nie tylko na temat uzdrowienia z uzależnień narkotycznych jest to świadectwo, ta wypowiedź Wiesława Windraczka. To jest też, proszę Państwa, bardzo wyraźnie materiał wskazujący na to, jak potężnym jest Bóg poprzez swoje sakramenty. Bardzo warto wytrwać do końca. To nie jest aż tak dużo, 20 minut. Jakoś celowo nie dzieliliśmy tego materiału na części po to, żeby wczuć się w klimat tego, o czym opowiada pan Wiesław. I żeby dojść do tego momentu, w którym wkracza Bóg. To jest też informacja dla każdego z nas. W każdym z nas dzieją się różne rzeczy. Niekoniecznie musimy od razu znaleźć się w pozycji horyzontalnej, całkowicie leżeć na łopatkach, ale wielokrotnie w naszym życiu zdarza nam się upadać i proszę tylko zobaczyć, z jakich ciężkich upadków dźwiga Bóg. Ciebie też może podnieść, choćby dziś, choćby teraz. Ważnym jest to, żeby mieć świadomość tego, że Bóg nas kocha w każdej sytuacji. Natomiast ten, który nam źle życzy, doprowadza nas do rozpaczy. Ta rozpacz tutaj, w tej wypowiedzi, zostanie za chwilę rozbita. Zniszczone zostanie całe dzieło szatana, które uwił sobie jak pająk w pajęczynie w życiu Wiesława Windraczka. Za chwilę okaże się moc Boża. Zapytamy na wstępie pana Wiesława, jak długo trwał pan w tym wszystkim, co nazywamy uzależnieniami?
20 lat brałem narkotyki i zeszłem na dno. Zeszłem na dno kompletne, już upodlenia. Byłem człowiekiem bez sumienia, bez zasad moralnych żadnych, bez skrupułów. Liczyło się jedno, zdobyć działkę. Środki każde były dobre. Kradzież, oszustwo, przekręt. To było wszystko. Mówię, nie miałem wyrzutu sumienia, go po prostu nie miałem. I wszystko się zaczęło w 99 roku, w jesieni, kiedy idąc do domu, w Kołobrzegu, idąc do swojego mieszkania, spotkałem na ulicy księdza. Szedł sobie młody ksiądz. Ja to wtedy mówiłem, śmieszny człowieczek w śmiesznej czarnej sukience. Ten był dla mnie kapłan. Ja byłem de facto już ateistą. Mój Bóg umarł. Umarł w oparach heroiny. Więc mówię, dla mnie ksiądz nie był żadnym autorytetem. I ja to dzisiaj nie potrafię sobie racjonalnie wytłumaczyć w żaden sposób, dlaczego ja do tego księdza podszedłem. A zrobiłem to. Podszedłem do księdza, zacząłem z nim rozmawiać, zaczepiłem go. A on mnie wziął do kancelarii parafialnej, posadził mnie na krześle i zaczął mi opowiadać właśnie o Medjugorju. Zresztą muszę powiedzieć, że ten kapłan, miałem szczęście, myślę, że to w ogóle wszystko się mieści chyba w jakichś ramach Bożego planu, ponieważ ten ksiądz, mój proboszcz, nazywa się Wacek Grondalski, pomagał narkomanom. Jego idea fix było otworzyć w Polsce domy Cenacol, takiej wspólnoty, która leczy narkomanów, założona została przez włoską zakonnicę, siostrę Elwirę Petrozzi. Zresztą udało mu się to, dzisiaj jest ich kapelanem, już nawet nie pracuje w parafii, tylko biskup dał mu dyspensę, zgodę i on pracuje tylko z narkomanami. I ten ksiądz natychmiast się zorientował, jak mnie zobaczył, że byłem zaćpany, byłem odurzony heroiną i zabrał mnie do kancelarii, zaczął mi mówić, opowiadać o Medjugorju, o tym, co tam się dzieje, o sanktuarium i o wspólnocie. I chciał koniecznie, żebym ja tam pojechał. Ja oczywiście nie chciałem, ja byłem zdecydowanie na nie. Ja po prostu uważałem, że on mi tutaj jakieś historie opowiada nieziemskie po to, żeby mnie namówić do wyjazdu. No ale ksiądz poznał moją mamę, do dzisiaj zresztą nie wiem w jaki sposób. No i po prostu mama pod wpływem jego namów postawiła mi ultimatum. Albo pojedziesz do Czernakolo w Medjugorju, będziesz się leczył, albo idziesz na ulicę. A ja nie chciałem iść na ulicy. Miałem bardzo krótki taki epizodzik ulicznego życia. Jest to koszmar, więc ja tego koszmaru nie chciałem powtarzać. Więc zdecydowałem się, że pojadę do Medjugorja, z tym, że ja nie chciałem się leczyć. Ja pojechałem przeczekać. Liczyłem, że posiedzę trochę, matka się uspokoi, wrócę i będę sobie dalej ćpał, będę dalej brał narkotyki. No ale życie, mówię, człowiek ma swoje plany, a Pan Bóg ma swoje plany. Pojechałem do Medjugorje z pielgrzymką, z grupą pielgrzymkową z Warszawy. Był to koniec kwietnia 2000 roku. Trafiłem do Medjugorja. Zacząłem po kilku, dwóch czy trzech dniach chodzić do tej wspólnoty, Czernakolo na okres próbny. Po 6 dniach zrezygnowałem. Stwierdziłem, że Czernakolo jest po prostu jakimś domem wariatów. Że to jest grupa jakichś nawiedzonych szaleńców. Wynikało to ze stylu ich życia. Surowe reguły życia w tej wspólnocie są tak surowe, że naprawdę bez modlitwy wątpię, żeby ktokolwiek to wytrzymał. Tam nie ma telewizji, nie ma komputerów, internetu, komórek, imprez, dziewczyn, nie ma nic. Oni nawet swoje osobiste rzeczy piorą w rękach w zimnej wodzie. W Czernakolo są dwie rzeczy tak naprawdę, modlitwa i praca, więc dla mnie to było nie do przyjęcia. Po 6 dniach spasowałem, postanowiłem wrócić do Polski, z tym, że nie miałem czym wrócić. Grupa moja już odjechała. Musiałem również wyprowadzić się z pensjonatu, w którym mieszkałem, ponieważ miałem umowę z właścicielką pensjonatu, że dopóki chodzę do Czernakolo, mogę mieszkać. Ona mnie nie pytała o nic, ani o pieniądze, ani o nic. W momencie, kiedy przestałem chodzić do Czernakolo, musiałem się natychmiast wyprowadzić. No, to samo ultimatum, które postawiła mi moja mama, to jakby jego przedłużenie. To był długi weekend, początek maja, mnóstwo ludzi. Ja wyszedłem na ulicę, pomyślałem sobie, 2-3 dni znajdę autobus, pojadę sobie. Miejsce w autobusie i pojadę sobie do Polski. No niestety, a może na szczęście, jak to dzisiaj widzę, bardzo się rozczarowałem. Ja zawsze podkreślam jedną rzecz mocno. Narkomania jest jak trąd. Narkoman to jest taki współczesny, trendowaty. Ludzie się po prostu boją narkomanów. Zwłaszcza, że jest AIDS, HIV, różnego rodzaju. Także tutaj normalni ludzie unikają narkomanów. No i po prostu zaczęły się problemy, ponieważ organizatorzy pielgrzymek wymyślali kłamstwa wszelkiego rodzaju, żeby mnie tylko nie zabrać. Utknąłem w Medjugorju na ulicy bez pieniędzy, ponieważ te pieniądze, które miałem na opłacenie pielgrzymki, oczywiście wydałem przed wyjazdem na zakup narkotyków. Miałem dużo szczęścia, że ludzie, którzy mnie wieźli, wzięli mnie za darmo. Mama pół roku potem zapłaciła za pielgrzymkę. Wylądowałem w Medjugorju, na ulicy, w obcym mieście, w obcym kraju, bez znajomości języka, bez środków do życia. Zostało mi trochę marek niemieckich, bo jeszcze wtedy euro nie było, tylko miałem marki. Parę tych marek mi w kieszeni zostało. No a po paru dniach zaczął się problem, bardzo duży, ponieważ skończyły mi się narkotyki. No i zaczął się głód narkotykowy. W przypadku opiatów, heroiny, to jest koszmar. To jest takie umieranie na raty po prostu. No i ja, żeby to przetrwać, ten koszmar, bo zacząłem pić. No to jest południe Europy, więc tam alkoholu jest wszędzie dużo, bo są winnice, więc jest wino, rakija. Więc zacząłem kupować rakiję. Jest to tani alkohol. I go piłem. Piłem, byłem non-stop na rauszu. Bałem się wytrzeźwieć w ogóle. I no, trwało to kilka dni w ten sposób. Doszedłem już do takiej fazy, że byłem u stanu, u kresu wytrzymałości. Wytrzymałości fizycznej i psychicznej. I postanowiłem, że się powieszę. Pójdę gdzieś pod chałupę, odetnę kawał sznura i skończę ze sobą. Będę miał raz na zawsze święty spokój. No i wtedy spotkałem organizatora pielgrzymek, który powiedział, że mnie zabierze. spotkaliśmy się za kościołem, czy na parkingu, przy jego autobusie. I tenże człowiek powiedział mi: Wieczek, nie ma sprawy, ja cię zabiorę, tylko jest mały problem. Ja dopiero przyjechałem, jest piątek, jestem od niedawna. Wyjeżdżam w środę, do tej środy musisz tu jakoś sobie poradzić. Ja nie jestem ci w stanie pomóc. Obiecuję ci jedno, w środę wsiadasz ze mną w autobus i jedziesz do domu. Pod kościołem spotkałem zakonnika polskiego z franciszkanina, ojca Mirosława Kopczewskiego. Będę to nazwisko pamiętał do końca swoich dni. I też zakonnik mi powiedział, że jest Medjugorju franciszkanin, ojciec Sławko Barbaricz, który pomaga ludziom takim jak ja. I powiedział tak: idź do niego, pogadaj z nim, poproś go o pomoc, powiedz, że ty to odpracujesz. I do środy pomieszkasz z nimi, oni ci dadzą pewnie jedzenie, spanie, ty to odpracujesz, a w środę sobie wsiądziesz w autobus i pojedziesz do domu, do Polski. No i ja się z ojcem Sławkiem spotkałem w piątek wieczorem po wieczornych modlitwach pod zakrystią. Na moje szczęście ten człowiek był bardzo wykształconą osobą. Mówił wieloma językami. Między innymi bardzo dobrze rozumiał język polski. Władał kiepską, mówił po polsku, ale rozumiał wszystko perfekt, także obeszło się bez tłumacza. Ja mu powiedziałem wprost, ja nie owijałem w ogóle niczego w bawełnę, tylko powiedziałem mu wprost: proszę ojca, jestem starym narkomanem z 20-letnim stażem. Ja z tego już nie wyjdę, bo ja już to nie wierzyłem kompletnie. Ja z tego nałogu już nie wyjdę. Byłem w Czenakolo, byłem tylko 6 dni na okresie próbnym. Nie chcę tam być, ja się do tego nie nadaję. Wracam do Polski w środę, potrzebuję do środy tylko jakieś schronienie, dach nad głową, coś do jedzenia, żeby przeżyć, a potem wracam do kraju. Jestem gotów to odpracować. I on się zgodził. Zawarliśmy umowę, że ja do środy będę pracował z jego podopiecznymi, którym on pomagał. Mówię, bardzo dziwna grupa to była ludzi, kilkunastu ludzi z całej Europy zebranych, różnych, jak ja to mówię, połamańców życiowych, alkoholicy, narkomani, zdarzali się ludzie z chorobami psychicznymi, schizofrenik nawet był, ludzie po jakichś dziwnych przejściach, ludzie, którzy nie umieli sobie znaleźć miejsca w społeczeństwie. Sławko pomagał nam, przywracał nas do normalnego życia. No i zawarliśmy tę umowę, że ja do środy będę pracował z tymi jego ludźmi, a w zamian dostanę jedzenie i spanie. Ostatnią noc jeszcze przespałem na ławce za kościołem. Na drugi dzień poszedłem z nimi do pracy. Oni pracowali, ja paliłem papierosy, bo ja nie byłem w stanie pracować. Przesiedziałem całe do południa paląc. Potem jeden z nich zabrał mnie na kwaterę. Umyłem się pierwszy raz po tygodniu. Było to dla mnie cudowne, bo śmierdziałem potwornie, byłem przepocony, przepity, więc no, na głodzie, więc czułem się fatalnie, więc się wziąłem prysznic, próbowałem coś zjeść, nie poszło mi, a potem poszliśmy do kościoła. W Medjugorju co wieczór, każdego dnia jest wieczorny program modlitewny. 2,5 godziny, taka solidna porcja modlitwy. Zaczyna się to różańcem, dwoma częściami różańca. Potem jest msza święta, modlitwa, uzdrowienie duszy i ciała, kolejny różaniec. No, trwa to, mówię, około 2,5 godziny. Koledzy szli do kościoła, ponieważ ojciec Sławko wymagał tak naprawdę od nas jednej rzeczy, modlitwy. On zawsze mówił, że wy jesteście bardzo chorzy, a Bóg jest najlepszym lekarzem. I wy musicie się modlić więcej niż inni. I program ten wieczorny modlitewny był dla nas obowiązkowy. Ja, mówiąc szczerze, mnie to, co się działo w kościele, nie interesowało nic za nic. Ja mówię, ja byłem ateistą. Ja w Boga już nie wierzyłem. Ale poszedłem z jednego, bardzo zresztą prostego powodu. Powiedziałem sobie tak: chłopie, oni ci pomogli. Nakarmili cię. Zapewnili ci dach nad głową. Opiekują się tobą. Więc ty tutaj nie kombinuj, nie rób zamieszania, tylko idź z nimi, tak, dokładnie. Weź się w garść, zbierz resztki sił i idź do kościoła. No i faktycznie wykrzesałem ostatnie resztki energii w sobie, mieliśmy spory kawałek do kościoła z kwatery, no i poszłem. Zajmował się mną jeden chłopak, Chorwat, i poszłem, on mnie zaprowadził przez te pola właśnie do kościoła. No cóż, zaczął się program. I mogę powiedzieć jedno, wynudziłem się jak mops. Jak mops. Te 2,5 godziny były dla mnie koszmarem. Nie, to co się działo w kościele nie interesowało nic a nic. Ja wtedy różaniec, oczywiście dzisiaj jest zupełnie inaczej, ale wtedy odbierałem różaniec jako idiotyczną modlitwę, polegającą na powtarzaniu w kółko Macieju tego samego tekstu. Ja mówiłem o różańcu klepanie zdrowasiek. A msza święta, no cóż, to był dla mnie spektakl. Spektakl, który nie niósł w sobie żadnej treści. Ksiądz wykonywał jakieś gesty, podnosił białe kółeczko, potem kielich, rozkładał ręce, składał ręce. Coś tam mówił, ludzie mu na to odpowiadali, wstawali, klękali. Show, który dla mnie nic nie znaczył. No i przesiedziałem tak cały program, czyli dwie części różańca, mszę świętą, modlitwę uzdrowienia duszy i ciała, kolejny różaniec. Program skończył się przed 9 gdzieś. Ale co sobotę jest adoracja Najświętszego Sakramentu, z tym, że jest przerwa od godziny tam w 9:30 od momentu, kiedy kończy się program, do godziny 10:00, a od godziny 10:00 do 11:00, od godziny 22:00 do 23:00 jest godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu. Chłopak, który się mną zajmował, zapytał się mnie, czy chcę zostać. Myśmy się trochę po angielsku dogadywali. Ja to coś tam dukam, on też słabo, ale coś tam mówił i rozumiał, więc byliśmy się w stanie z trudem, ale porozumieć. I on powiedział, wiesz, ty nie musisz zostawać na tej relacji. Jesteś zmęczony, możesz iść. Ja pójdę z tobą. Ja nie byłem zmęczony, ja byłem wykończony. Cierpiałem potwornie. Głód heroinowy jest to koszmar. Jest to umieranie tak na raty powolutku. Bolało mnie wszystko. Dlatego szarpałem mną torsję, biegunka. Zleciało mi z nosa, tak jakbym był ciężko przeziębiony. Uzawiły mi oczy. Poza tym było mi potwornie zimno. Wtedy w Medjugorju to był taki bardzo gorący rok, już na początku maja były temperatury 30 kilka stopni, w słońcu potrafiło być 40, a ja się trzęsłem z zimna. Więc mówię, czułem się fatalnie i marzyłem tylko o jednym, żeby się położyć do łóżka. I po raz kolejny muszę powiedzieć, że ja do dzisiaj nie wiem. Nie mam pojęcia i nie mam żadnego racjonalnego wytłumaczenia na swoją decyzję. Bo ja podjąłem decyzję, której bym się w życiu nie spodziewał. Powiedziałem, że ja na tej adoracji zostanę. Skoro koledzy zostają, to ja też. No i zostaliśmy z tym chłopakiem, który się mną zajmował. Adoracja była w kościele. Do kościoła wejść się nie dało. Był taki tłok, że po prostu palca nie można było wcisnąć. Ale dookoła kościoła, z lewej, z prawej strony są ustawione ławki dla wiernych. Więc usiedliśmy w takiej ławce na zewnątrz kościoła. No zaczęła się adoracja. Ja bym chciał podkreślić jedną rzecz. Te adoracje w Medjugorju mają bardzo taką szczególną, piękną oprawę. Są prowadzone przez miejscowych franciszkanów, z tym, że rozważania tłumaczone są na różne języki. Nieraz tych języków jest nawet kilkanaście. A w przerwach między tymi rozmyśleniami zespół muzyczny po prostu śpiewa pieśni. Są to bardzo najczęściej proste, jakieś krótkie teksty w formie takich jakby kanonów. W różnych językach, także każdy może swoją cegiełkę do tego śpiewu dołożyć. No i zaczęła się adoracja, ludzie zaczęli śpiewać, modlić się, wielbić Boga, a ja siedziałem jak na tureckim kazaniu, mnie nic nie obchodziło, kompletnie. Ja to zawsze mówię tak, ja byłem otoczony murem. Murem, który zbudował wokół mnie mój nałóg. Myślę, że każdy narkoman jest takim murem otoczony. I do mnie nic nie docierało. Ja po prostu znudzony siedziałem na tej ławce i marzyłem, żeby ta adoracja się skończyła. No trwało to jakiś czas, tylko że przyszedł taki moment, że ten mur się rozsypał. Rozpadł się jak domek z kart. No i ja wtedy przeżyłem koszmar. Ja mówię o tym, co się wtedy stało, że mnie ogarnęła ciemność. Ta ciemność taka nie fizyczna, że robi się ciemno, bo nie ma światła. To była ciemność natury duchowej. Ja czułem się tak, jakbym się zaczął rozpadać po prostu. Jakby moja dusza zaczęła się rozpadać. Zamarły wszelkie uczucia. Właściwie czułem tylko dwie rzeczy. Potworną, czarną, taką bezdenną, bezgraniczną rozpacz, która tkwiła w mojej duszy i tam gdzieś od środka rozrywała mnie na kawałki. A druga rzecz, którą jeszcze czułem, to był strach. Zimny, lodowaty strach, który złapał mnie tu za gardło i zaczął mnie dusić. Ja gdzieś tam w głębi siebie po prostu wyłem. Wyłem z tej rozpaczy i strachu. I wiedziałem jedno. Jeżeli czegoś nie zrobię, to ja do końca adoracji nie dotrwam. Nie wiem, co się stanie, ale stanie się coś bardzo złego. Albo zwariuję, albo sobie zrobię jakąś krzywdę. Po prostu nie wytrzymam. Problem był tylko taki, że nie miałem do kogo zwrócić się o pomoc. Byłem sam jak palec. Dokładnie. Przy mnie siedziało kilkaset osób na ławkach. Ja się czułem tak, jakby ludzkość, nie wiem, wyleciała w kosmos, wymarła, zniknęła. Byłem ostatnim człowiekiem na świecie. Byłem sam na sam z tym, co się ze mną działo. Z tym strachem, ciemnością, rozpaczą. I wiedziałem, że coś muszę zrobić, bo tego nie przeżyję, tego stanu. Nie jestem w stanie. I w pewnym momencie odpadłem całkowicie z sił. Kompletnie. Ręce mi opadły tak na oparcie ławki przede mną. Głowa spadła mi na ręce bezsilnie. I wtedy w akcie desperacji, bo tak to trzeba nazwać, to nie było coś, co było racjonalne jakieś. Po prostu w akcie krańcowej desperacji zwróciłem się o pomoc do tego, w którego nie wierzyłem. O którym mówiłem, że go nie ma. Ja po prostu już nie miałem innego wyjścia. I z tą głową opartą na rękach wyszeptałem, nikt nie słyszał, tylko ja i ten, do którego ono było skierowane, te słowa, wyszeptałem jedno zdanie. Panie Boże, jeżeli jesteś, jeżeli istniejesz, jeżeli, bo ja naprawdę w niego jeszcze nie wierzyłem, jeżeli istniejesz, to zrób coś, bo ja dłużej tego nie wytrzymam. Ja dłużej nie potrafię tak żyć. Ja dłużej nie chcę tak żyć. Albo mnie stąd zabierz, albo zmień moje życie. No i wtedy stryk w jednej sekundzie. No nie wiem, czy była sekunda, czy ułamek sekundy. Nie wiem, ile to było. Nie chcę wiedzieć. Nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Jak długo to trwało? To był moment, dosłownie. W jednym momencie zniknęła ciemność, zniknął strach, zniknęła rozpacz, zniknęło cierpienie, ale nie tylko duchowe. Zniknął głód. Ten fizyczny, narkotykowy głód. Głód, który odczuwało moje ciało. Przestało mnie boleć, przestałem się pocić, przestałem się trząść, przestały się szarpać mną torsje. Spłynął spokój. Cudowny, błogi spokój. Ja zawsze podkreślam ten fakt, bo 20 lat brałem narkotyki. Próbowałem różnych narkotyków. I dzisiaj mogę powiedzieć z całą mocą, że żaden narkotyk przez 20 lat mojego nałogu nie dał mi poczucia takiego błogostanu i spokoju, jak ten, który wtedy odczułem. No a potem skończyła się adoracja. Wracaliśmy do domu. Idąc przez pola z tym chłopakiem, powtarzałem, też tak mamrotałem sobie cichutko pod nosem jedno zdanie. Modliłem się, nie mając o tym pojęcia, że to robię, bo jeszcze tego nie byłem świadom wtedy. Szedłem i powtarzałem w kółko jedno zdanie. Panie Boże kochany, Boziu kochana, ja Cię bardzo proszę, zrób coś tylko, żeby mnie ojciec Sławko nie wyrzucił w środę do Polski. Ja nigdy więcej nie chcę brać narkotyków. Tak to wszystko się zaczęło. Od 10 lat żyję w Medjugorju, mieszkam tam, do Polski przyjeżdżam tylko na urlop, na zimę. Od kilka ostatnich lat już przyjeżdżam na dłużej, 2-3 miesiące. A od tamtego czasu mogę powiedzieć jedno. Jestem najszczęśliwszym człowiekiem świata. No miałem problemy, zresztą problemy mam do dzisiaj. Ja mogę spokojnie powiedzieć z całą szczerością, moje życie nie stało się lekkie, łatwe i przyjemne. Ja doskonale wiem, że ono nigdy takie nie będzie. Ale mimo tego, mimo tych problemów, które mam, mam mnóstwo problemów. Jestem bardzo chory. Moja wątroba rozpada się, ja mam marskość wątroby. Mnie w każdej chwili może mi się rozsypać i mogę umrzeć. Mam problemy ze samym sobą, ja nie jestem święty. Aureolka mi się nad głową nie zaświeciła. Popełniam wiele błędów. Grzeszę. Z tej prostej drogi, którą wyznacza mi Bóg, wyznacza mi Jezus, bardzo często zbaczam. No, na szczęście jest konfesjonał, w którym na mnie czeka Bóg. Ja zawsze tłumaczę czasami, bo spotykam się z ludźmi, którzy mówią, ja się nie będę spowiadał człowiekowi. Ja mówię, ty się nie spowiadasz człowiekowi. Wchodząc do konfesjonału, to jest tak, jakbyś wyjął komórkę i wklepał numer do Pana Boga. Ten ksiądz, który tam siedzi, jest tylko słuchawką telefoniczną. To Bóg wysłuchuje twoje grzechy. No więc mówię, jak upadnę, to po prostu idę do konfesjonału, a Bóg przez sakrament pojednania mnie podnosi z tych upadków. Oczyści mnie. Muszę powiedzieć też, jeżeli mogę do tego nawiązać, że spowiedź była dla mnie dużym problemem, bo miałem sobie tyle brudu, tyle zła i grzechu, że ja nie wierzyłem, że jest na świecie kapłan, który będzie w stanie wysłuchać mojej spowiedzi do końca. I naprawdę trwało to sporo czasu, ładnych kilka dni, po tym cudownym jakby uzdrowieniu w czasie adoracji, zanim ja zebrałem się na odwagę i poszedłem do spowiedzi. Zresztą muszę powiedzieć, że pomogło mi coś. To coś, to uczucie, które de facto jest bardzo destrukcyjne. ale w moim wypadku spełniło rolę błogosławioną. To uczucie to zazdrość. Ja zacząłem zazdrościć swoim kolegom, że codziennie przystępują do komunii, a ja nie mogłem. No i po tygodniu takich, mówię, tych najtrudniejszych walk, czyli walk ze samym sobą, rozterek, jednak się zdecydowałem na spowiedź. Poprosiłem tego kapłana, który skierował mnie do ojca Sławko, tego polskiego zakonnika, o spowiedź. No i umówiliśmy się na drugi dzień. O 5 godzinę przed różańcem przyszedłem do kościoła, on już czekał. Był nawet tak miły, zapytał się, gdzie chce się spowiadać, czy konfesjonale, czy tak bardziej swobodnie na ławce. Oczywiście wybrałem ławkę. No więc ja mu z 1,5 godziny opowiadałem historię swojego życia. Historię wszystkich świństw, przekrętów, złodziejstwa, bandyctwa, całych oszustw, wszystkich oszustw, które zrobiłem. No i w końcu skończyłem. Wywaliłem z siebie wszystko. A kiedy ja skończyłem, uklęknąłem oczywiście koło tej ławki, on się pomodlił, no a potem udzielił mi rozgrzeszenia. Czyli wypowiedział tą formułę, którą wypowiada kapłan, kiedy udziela rozgrzeszenia. Są tam słowa, ja odpuszczam ci grzech. I mogę powiedzieć jedno. W momencie, kiedy te słowa zostały nade mną wypowiedziane, ja odpuszczam ci grzech. Cały ten zbrud, który był we mnie. Całe to zło. Poczucie winy, bo ja nosiłem wielkie poczucie winy za śmierć kolegów. Bo ja wielu ludziom kiedyś dałem narkotyk do ręki pierwszy raz. Oni umarli i ja siebie obwiniałem za ich śmierć, bo to ja im dałem tą śmierć do ręki. I to wszystko po prostu po tych słowach kapłana, ja odpuszczam ci grzechy, zniknęło. O tak jakby ten brud się odkleił ode mnie i odpadł. Ja dzisiaj mówię, że pierwszy raz w swoim życiu, pierwszy raz od 40 lat, miałem wtedy 40 lat, poczułem się wolny. Wolność to był mój konik życiowy. Ja hipisowałem, jak byłem młody i całe życie mówiłem o wolności. A tutaj po tych słowach kapłana, ja odpuszczam ci grzechy, ja się poczułem autentycznie wolny. I to tą wolnością, którą tak naprawdę może dać człowiekowi tylko Bóg. Bo to nie jest wolność, która jest jakby zewnętrzna. To jest wolność wewnętrzna, ona jest we mnie. I ja wiem jedno. Żaden człowiek na świecie nie jest mi w stanie odebrać tej wolności. Nawet gdyby mnie dzisiaj zamknięto w więzieniu, gdyby mnie na przykład postawiono przed sądem, wyciągnięto wszystkie moje sprawki na światło dzienne, skazano i zamknięto w więzieniu, w celi. To w celi, w której bym siedział, ja byłbym dalej wolnym człowiekiem. Bo tej wolności, którą dostałem od Boga wtedy, żaden człowiek nie jest mi w stanie zabrać.
Tak, jestem, proszę Państwa, zasłuchany i no tak, ta chwila milczenia po tych słowach Wiesława Indraczka jest potrzebna. Warto sobie te słowa jakoś poukładać. To świadectwo życia, można powiedzieć, spotkania z Bogiem w takim najbardziej dramatycznym momencie, które zaowocowało zdrowiem. Najpierw tym fizycznym i psychicznym, bo został pan Wiesław uzdrowiony z narkomanii. Potem tym duchowym, bo został uzdrowiony w spowiedzi świętej krwią Chrystusa, bo przez wszystkie konfesjonały świata płynie krew Chrystusa przelana 2000 lat temu na krzyżu. Został uzdrowiony człowiek. Mało tego, Syn Boży. Tutaj się pokazuje cała ta historia. Przyszedł po to na ziemię, żeby wziąć na siebie wszystkie wyroki. Obarczył się naszą winą. Ta wolność, o której mówi pan Wiesław, to jest dowód na to, że to wszystko jest prawda. I każdemu z nas jest potrzebna miłość Boża, każdemu z nas jest potrzebny najświętszy sakrament i każdy sakrament, zwłaszcza sakrament pokuty i pojednania. Sakrament chrztu wcześniej, bo może ktoś jeszcze, kto nas słyszy, nie jest ochrzczony. Zapraszamy. Kościół rzymskokatolicki to kraina wolności, prawdziwej wolności, jak słyszeliśmy. Tak można by też nazwać tę wypowiedź pana Wiesława Indraczka. Droga do wolności, do prawdziwej wolności właśnie. Też i do prawdziwej wiary, jak jesteśmy przy tym. Pan Wiesław stracił wiarę. Mówił o sobie, że był ateistą. Dla niego msza święta to był spektakl. Nagle wszystko się zmieniło o 180 stopni. Wszystkie te kwestie, które widział, gesty, czynności w czasie liturgii, Eucharystii, nabrały wspaniałego znaczenia. Ta krew Chrystusa, którą i ciało, którą otrzymujemy na największej uczcie na ziemi, jaką jest msza święta, zadziałały tak ożywczo, że pan Wiesław jest uzdrowiony. To jego świadectwo, jak państwo słyszą, niepodrabiane żadną miarą, wprost wypowiedziane z serca tego człowieka. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem, zwłaszcza, że z jednej strony kontekst oczywiście tego, co nazywamy chorobą narkotykową, z drugiej strony choroba duszy, czyli właściwie to odejście od Boga, ten, jak on to nazwał, nabyty ateizm. Ten człowiek mówił prawdę. Dla nas, dla każdego z nas jest to świadectwo, że żywy Bóg jest w Eucharystii, jest w sakramentach, w sakramencie spowiedzi i czeka na ciebie. Kocha cię i czeka na ciebie, bez względu na to, w jakim jesteś w tej chwili położeniu. Ruszaj w stronę Boga. Może i ten utwór niech będzie poruszającym w tym kierunku. Następny ze świadków nawróconych. Śpiewa o tych, którzy się nawrócili. Rapuje właściwie. Arkadio, kogo jara taka wiara. A za chwilę będziemy mieli jeszcze jednego gościa. Tym razem wprost na żywo. Połączenie z Katowicami. Najnowsze nagrania małżeństwa Magdy Anioł i Adama Szewczyka. O tym wszystkim nam opowie Adam Szewczyk. To jeszcze dziś w planach, w suplemencie do listy przebojów Muzyczne Dary. Teraz Arkadio, kogo jara taka wiara?
Trzeba być typowym hardcorem, by w porę uwierzyć, choć nieraz od chminki spore to wiele młodzieży mówi, to mi nie leży, chrześcijanin to Ramos i nikt nie wierzy, no bo w tym nie masz panu. Weź czasem wyhamuj, ja mam zamiar mówić prawdę, kogo jara taka wiara jest. Holyfield Wanderosta, trzeba się starać, ale kiedy się nawrócił, miał przegrać z Tysonem, a totalnie go smucił. Dokładnie tak, wiele nie trzeba szukać dalej, ten sam sport, wiarę w Boga głosi Tomek, Adamek, ziomek staje za panem, choć nie jeden ubliża, ja popieram i podziwiam jego odważny znak krzyża. Informacje zbieram i znów poczułem się fajnie, dowiadując, że przed śmiercią nawrócił się Bob Marley. I znów mam frajdę, jaki ten świat jest piękny. Marley przed śmiercią przyjął dar, czyli chrzest święty. Kogo jara taka wiara, chrześcijanin przecież grzeczny. No to nara, no bo chmara ludzi chce być niebezpiecznych. Ale zaraz droga pana to jest hardcore zupełny, a więc wiara jest mi dana, misję chcę wypełnić. Kogo jara taka wiara, chrześcijanin przecież grzeczny. No to nara, no bo chmara ludzi chce być niebezpiecznych. Ale zaraz droga pana to jest hardcore zupełny, a więc wiara jest mi dana, misję chcę wypełnić. Tu jest ludzi, którzy już prawie spadli na dno, jawny wpadli w bagno, jak nie w przepaść czarną, jednak dało się ogarnąć, co widać już dziś, jasno pokazuje kim dla nich jest Bóg i skutki świadectwie mam zamiar rozbudać. Nawrócenie szefa gangu, mał nikiego Cruza, to dopiero power, też zmienił życia program, odstawił białe Brian Welch, gitarzysta Korna, Bóg to opcja do szczęścia, niełatwa do podjęcia i czasem potrzebne jest kraksa, by się opamiętać i odkryć potencjał, tak jak to zrobił kiedyś współtwórca Mayday, czyli Leszek Tokowicz. Chyba wiecie co robić, to totalny plan Boży, niebanalny rap tworzy ten, co chce, abyś dożył dnia, w którym oczy otworzysz, włączysz ten kawałek, zaczniesz żyć pełną parą i odkryjesz tą wiarę. Kogo jara taka wiara, chrześcijanin przecież grzeczny. No to nara, no bo chmara ludzi chce być niebezpiecznych. Ale zaraz droga pana to jest hardcore zupełny, a więc wiara jest mi dana, misję chcę wypełnić. Kogo jara taka wiara, chrześcijanin przecież grzeczny. No to nara, no bo chmara ludzi chce być niebezpiecznych. Ale zaraz droga pana to jest hardcore zupełny, a więc wiara jest mi dana, misję chcę wypełnić.
Arkadio, kogo jara taka wiara? I jeszcze jeden bardzo istotny element całej układanki, którą przed chwilą pokazał nam pan Wiesław Indraczek, Bożego planu, byśmy powiedzieli. Na wstępie tego wszystkiego było przypadkowe, w cudzysłowie przypadkowe, spotkanie z księdzem. Bardzo warto zdać sobie z tego sprawę, że ci wysłannicy nieba na ziemię, kapłani, prezbiterzy, wcześniej biskupi, którzy dysponują ogromną mocą od Boga, bo to mocą Bożą odpuszczają nam grzechy i sprawują, są szafarzami Eucharystii. Sprawia Bóg poprzez kapłana, że zwykły chleb zamienia się w ciało i krew Chrystusa. Miejmy tę świadomość, miejmy też wielką atencję dla kapłaństwa, dla kapłanów. Jaki jest nasz stosunek do Kościoła właśnie w tym zakresie? To uzdrowienie rozpoczęło się od spotkania z księdzem, który zaprowadził tego człowieka do siebie na plebanie i tam zaczęło się jego uzdrowienie. A jak się skończyło, słyszeliśmy przed chwilą. Pan Wiesław Windraczek jest wolny. O życiu, które najpierw wybrała Magda Anioł, właśnie ona, Magda, piosenkarka, i ta, która też nawróciła się, kiedyś o tym opowiadała, że wybrała Boga, postawiła Go na pierwszym miejscu. Teraz Magda Anioł, która wybiera życie, a później połączenie z mężem Magdy, Adamem Szewczykiem. Adam opowie nam o ich najnowszej piosence Błona Sera. To już za chwilę.
Ja już dawno wybrałam, ja życiu tak powiedziałam, śmierci nie, albo, albo. Albo świat i mamona, albo dusza zbawiona, albo żądze niesforne, albo serce pokorne. Ja już dawno wybrałam, pewności większej nie miałam, czego chcę. Ja już dawno wybrałam, ja życiu tak powiedziałam, śmierci nie, albo, albo. Albo, albo, albo życia marnota, albo nieba tęsknota, albo czołgi i bomby, albo jerycha trąby. Ja już dawno wybrałam, pewności większej nie miałam, czego chcę. Ja już dawno wybrałam, ja życiu tak powiedziałam, śmierci nie, albo ludzka głupota, albo słowo żywota, albo śmierci zasieki, albo życie na wieki.
I mamy połączenie z Adamem Szewczykiem. Halo, Adam.
Halo, halo, witam serdecznie.
Witamy pięknie. Albo, albo. Ja już dawno wybrałam, życiu tak powiedziałam. Śpiewa w rodzaju żeńskim twoja żona, Magda. Ale tak, tak naprawdę tekst pochodzi od mężczyzny, od ciebie, tak?
No tak, chociaż to jest tekst uniwersalny.
No jest uniwersalny, bo przecież najważniejsze wybrać życie. A przecież wtedy, kiedy wybieramy, jak się okazuje, to nie tylko kwestia kobiety, chociaż ona jest najbliżej tego życia, które jest poczęte w niej, ale przecież całe jej otoczenie też powinno wybrać życie.
Wiesz co, Marku, taki, i kochani słuchacze, taki paradoks, że to, co najważniejsze, czasami w dzisiejszym świecie jest jak gdyby, nie wiem, drugo, trzecie albo czwartorzędne. Nie wiem, czy podobnie czasami to tak widzisz.
najważniejsze jest życie i to życie, które przychodzi do nas w sposób najbardziej bezbronny. Stwórca się postarał do końca, zawsze się stara i zawsze nas kocha. Stworzył kobietę, stworzył łono kobiety, wspaniałe, wyposażone we wszystkie instrumenty, które pozwalają człowiekowi najbardziej bezbronnemu przez tych 9 miesięcy ukształtować się z jednej komórki, już niepowtarzalnej, jedynej w swoim rodzaju, ale już posiadającej duszę ludzką, a zatem jest to osoba ludzka, a nie żaden przedmiot, osoba ludzka. I Stwórca daje wszystko, natomiast ludzie ten plan próbują niszczyć, co jest najbardziej fatalną rzeczą, jaka może się wydarzyć na Ziemi.
To jest absurd czasów, bo ja uważam, że życie, które się poczyna, które się rozwija pod sercem matki, to jest największy cud. Ja myślę, że to jest nawet większy cud niż wszystkie cuda, których Jezus dokonał, jak był na Ziemi. To ten cud jest największym cudem Boga, cud życia, który jest tak ignorowany, tak niedostrzegany przez dzisiejszy świat, że to naprawdę jest zdumiewające. Naprawdę.
Tak, no przecież nawet od strony biologicznej jest to wydarzenie niezwykłe, niezwykłej wagi, bo przecież cały cykl w zasadzie, można powiedzieć, od tej strony ewolucyjnej, patrząc na poczynanie się człowieka, cały cykl 9-miesięczny wzrastania człowieka od tej jednej komórki do całego ciała ludzkiego, powtarza całe dzieje Ziemi. Te 3,5 miliarda lat się dzieje w przeciągu 9 miesięcy. To potężna akceleracja, niesamowite przyspieszenie. Bóg jakby stwarza wszechświat na nowo w każdym człowieku. To jest potężny cud, potężna akcja Boga.
To jest bardzo poważna sprawa. Ja zawsze mówię, bo mam parę cudownych dzieciaków swoich własnych, rodzonych. I zawsze mówię, kiedy jestem gdzieś tam na porodówce, czy w okolicach porodówki, jak się rodziło jakieś kolejne dziecko, zawsze mówiłem, że porodówka to jest takie miejsce, gdzie Pan Bóg jest złapany na gorącym uczynku. Bo za tym nie może stać ludzka ręka. To jest po prostu cud i to jest najlepszy dowód na istnienie Boga. To jest życie. Życie jest dowodem na istnienie Boga.
Tak, dokładnie tak. No. I w tym wszystkim jeszcze to najistotniejsze, że w momencie, kiedy ten pierwszy i niepowtarzalny zapis genetyczny, jakim jest ten diploidalny zestaw dwóch haploidalnych komórek, mówiąc językiem biologicznym, jest wyposażony już w nieśmiertelną duszę. To już jest osoba. To absolutny cud.
No, dokładnie tak jest, Darku.
A zatem to jakby kolejny przyczynek do tego, żeby wszystkich tych, którzy do tej pory jakby mają pewne wątpliwości, czy są dalej od tej tematyki, uwrażliwić na tym punkcie i powiedzieć, że życie trzeba bronić. To wręcz niewiarygodnie, Adamie, prawda, że w dobie, kiedy tyle się mówi o zdrowiu, o urodzie, że trzeba bronić życia ludzkiego na etapie prenatalnym. To powinno być najbardziej oczywiste. Nauka się tak rozwinęła, że już wiadomo, na gruncie genetyki chociażby, że przecież w tym zapisie tej komórki jedynej niepowtarzalnej jest już wszystko. To powinno być tak oczywiste, że wszyscy powinni chyba najbardziej bronić właśnie, dokładnie najbardziej bronić praw człowieka na tym etapie największej bezbronności. To powinno być oczywistością.
A dlaczego nie jest?
No właśnie dlaczego?
Dlatego, że grzech czyni nas ślepcami. I to jest cała filozofia. Nie widzimy podstawowych, oczywistych prawd. Bo żyjemy w grzechu.
Czyli pierwsza i najważniejsza rzecz, wyjść z grzechu, czyli wyjść ze ślepoty, z głuchoty, z tego wszystkiego, co człowiek jakoś poważnie ogranicza. Jak tego dokonać dla ludzi, którzy mają jakieś opory? Bo to jest może istotne, żeby nie czekać na ten moment. Mieliśmy przed chwilą świadectwo narkomana, który został uzdrowiony przed Najświętszym Sakramentem i przed kartkami konfesjonału. Żeby nie czekać do tak potężnego upadku. Co zrobić, żeby uniknąć tych tragedii życiowych?
Jest tylko jeden sposób. Przestać liczyć na własne siły i zawierzyć swoje życie Bogu, Chrystusowi. Ja jestem członkiem wspólnoty z Madzią, zresztą w Naukotach Mlaci, gdzie jesteśmy od kilku lat. I teraz mamy taką akcję ewangelizowania Katowic, bo jesteśmy z Katowic. Mhm. I u nas jest takie mega wielkie centrum handlowe. I nasza wspólnota dostała pozwolenie, żeby w niedzielę na placu przed głównym wejściem mówić o tym, że jest coś ważniejszego niż zakupy. Mhm. Że ważniejsze jest życie Jezus Chrystus. I my tam mówimy do tych ludzi naszymi słowami świadectwo naszego życia. Mówimy karygmat, mówimy o tym, że największym oszustwem, jakie człowiek dał sobie zaszczepić w sercu, to jest przekonanie, że on o własnych siłach cokolwiek może. Natomiast człowiek o własnych siłach nic nie może zrobić. Jeżeli będzie próbował budować życie, licząc na własne siły, w takim jakby zanurzeniu się w takiej pysze, to wcześniej czy później się zawiedzie. Cała tajemnica to jest oddać swoje życie Bogu. Tyle.
Halo, tak, halo, tak, 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 dokładnie. Słucham cię z uwagą. Właśnie tak, ale jeszcze pójdźmy wcześniej, do tego momentu, kiedy człowiek, no, gdzieś tam toczy się w nim walka, stawia opór Bogu, łasce. Co zrobić, kiedy człowiek ma tego rodzaju wahania? Mówimy o tym etapie jeszcze wcześniejszym, kiedy jeszcze nie dokonał wyboru, a ciągle gdzieś uparcie właśnie stawia na siebie, żeby można zwodzony przez tych, którzy są wysłannikami dołu, właśnie ulega tym potrzebom. Co zrobić, żeby wyjść z tego kokonu?
Słuchaj, to są... Wchodzimy w taki totalny obszar jakiejś tajemnicy. Tajemnicy, wiesz, styku ludzkiej wolności z Bożą opatrznością. Bo to gdzieś tam działa. Bóg jest cały czas z nami, ale jednocześnie mamy wolność. Nie? I jak to działa w historii poszczególnego człowieka, ja nie wiem. Ja się ledwo łapię, wiesz, w mojej historii. Ja nie ogarniam tego wszystkiego, co się, wiesz, działo, dzieje i będzie działo w moim życiu. Mnie to po prostu przerasta. I ja myślę, że trzeba po prostu, każdy powinien szukać, wiesz, tego Bożego działania, tej Bożej ręki wyciągniętej w jego życiu jakby indywidualnie. Bo czyjeś świadectwo może być impulsem, nie? Może być ważnym sygnałem, może być potwierdzeniem tego, że Bóg jest, że Bóg działa i że Bóg w faktach przychodzi do naszego życia i robi takie rzeczy, że szczana opada. Natomiast jak przyjmiemy taki impuls, takie świadectwo, że nas to jakby pchnie do przodu, to potem jesteśmy sami ze swoim życiem i każda historia jest inna. I no nie ma recepty, ja nie powiem. Bo ja nie wiem, jak
ale to w takim razie, pójdźmy w tym kierunku, który jakby sam przed chwilą wyznaczyłeś. Gdybyś miał opisać w jakimś lapidarnym skrócie fakt takiej najpiękniejszej ingerencji w twoje życie samego Boga i jakby gdybyś miał zaświadczyć o tym, że Bóg wykonał tutaj jakąś pracę, to który z fragmentów swojego życia byś przytoczył, dając choćby krótkie świadectwo o tym, że Bóg jest, że Bóg cię kocha, że chce, żebyś właśnie teraz weszła, może słuchają nas, a na pewno tak i mężczyźni, i kobiety, żebyście weszli, żebyś wszedł, weszła w oddziaływanie Jego łaski, Jego miłości.
Więc tym faktem jest fakt, że w ogóle żyję, dlatego że ja miałem tak czarne rozdziały swojego życia i nie są to trzy słowa, ja wiem, co ja mówię, że mi się nie chciało żyć. Temat samobójstwa był w jakiś sposób obecny w mojej mentalności. Może byłem, nie wiem, za wielkim tchórzem, żeby targnąć się na swoje życie, tak trochę się robi groźnie, ale no jak już mówimy o życiu, dajemy świadectwo, no to trochę trzeba zahaczyć tych takich trudniejszych tematów, niewygładzonych. Nie? I to, że ja żyję, że dzisiaj mam cudowną rodzinę, cudowne dzieci, że wszystko no hula w taki Boży, pełen takiej jasności i takiej logiki sposób, to jest dla mnie fakt, namacalny fakt tego, że Bóg z tego pokrzywionego, pokiereszowanego, totalnie poranionego życia tworzy coś takiego. I to jest dla mnie nadrzędny fakt. To, że w ogóle żyję, że nie jestem gdzieś, nie leżę gdzieś, nie wiem, w rowie, nie jestem na odwyku, nie borykam się z alkoholizmem i tak dalej, i tak dalej. To jest dla mnie fakt number one.
Czyli jakby byłeś w zakresie takich trudności, czy nie wiem, pokus, nie wiem jak to jeszcze nazwać, bo nie znam dokładnie tych faktów.
To jest za lekkie słowo. Ja byłem po prostu miażdżony. Ja byłem... Życie i trudne, mega trudne fakty mojego życia, one mnie miażdżyły po prostu jak walec. Ja teraz mówię bardzo intymne rzeczy, ale taka była prawda. I to, że ja to przeżyłem, to jest dla mnie dowodem na to, że ręka Boża mnie chwyciła i mnie uratowała. Taka jest prawda.
Słuchaj, to bardzo Ci dziękujemy za to świadectwo, za tę wypowiedź, bo z pewnością wielu ludzi odczuwa chociażby taki zwykły trud życia codziennego. I myślę, że bardzo warto w tym momencie oddać ten trud życia codziennego Bogu. Każdy trud, każdą sytuację, bez względu na to, w jakim jesteś położeniu, oddaj to Bogu, zobaczysz, że brzemię się stanie lżejsze, a nawet słodkie.
No ale oczywiście, wiesz, człowiek generalnie, wiesz, podstawowej rzeczy zapomniał. On jest stworzeniem Bożym i jego zakichanym obowiązkiem jest czcić Boga. Uznać tą relację, uznać tą Bożą nadrzędność. Natomiast człowiek dzisiejszy, ze mną na czele, to jest taki koleś, który dostał życie za darmo i kazał Panu Bogu wyprowadzić się. Ja sobie, dzięki, okej, ja sobie teraz sam będę urządzał to swoje życie. Nie? I tak jest człowiek dzisiejszych czasów.
Stąd tyle łez.
No człowieku, my cierpimy. Może reklamy, może, nie wiem, talk show'y telewizyjne, czy jakieś te wszystkie kolorowe w ogóle, wiesz, fajerwerki medialne i tak dalej. One może stwarzają jakiś pozór, że świat jest szczęśliwy, nie? Natomiast jak wejdziesz w serce nawet najbardziej uśmiechniętego, wiesz, w mediach człowieka, to zobaczysz po prostu totalne zgliszcza, totalny płacz, że albo się rozwala małżeństwo, albo koleś ma depresję, albo jest niespełniony, albo jest uwikłany w jakiś, wiesz, jakiś nauk, jakieś uzależnienie i tak dalej, i tak dalej. Człowiek jest nieszczęśliwy, bo nie da się być szczęśliwym, jeżeli odrzucasz źródło szczęścia, jeżeli przecinasz tą, wiesz, tą więź, a to robimy dzisiaj nie tylko grzesząc, ale w ogóle, stary, w ogóle pisząc prawo, pisząc ustawy, pisząc konstytucje, które dziękują Panu Bogu za współpracę, no.
Adam, teraz to, co stało się najnowszym dorobkiem waszej twórczości, twojej Magdy, Buona Sera, usłyszeliśmy to Buona Sera z balkonu papieskiego na placu Świętego Piotra. Papież Franciszek powiedział do nas Buona Sera. Ja myślę, że to jest rozwinięcie tej kwestii, ale prosiłbym cię o wprowadzenie w wasz najnowszy utwór.
Piosenka Buona Sera to jest tak naprawdę nasz prosty, krótki, ciepły komentarz do tego franciszkowego powiewu, jaki się przelał przez świat, kiedy on został wybrany. Ja chciałem zareagować. Piosenka powstała w ciągu godziny i w ciągu tej samej godziny została nagrana. To nie jest jakieś wielkie dzieło. Jest to na pewno nasza nowa piosenka, ale ona ma w jakiś sposób odzwierciedlać prostotę franciszkową. I teraz uwaga, bo w tej piosence usłyszymy ptaszka. I to nie jest przypadkowy ptaszek, bo ja robiłem u kolegi ornitologa rozeznanie. Ten ptaszek, który tam w tle tej piosenki sobie ćwierka, to jest ptaszek, który śpiewa wieczorami. A pierwsze słowa, jakie usłyszeliśmy od Franciszka, to są słowa Buona Sera wypowiedziane wieczorem. I uwaga, ten ptaszek nazywa się Kopciuszek. I ta piosenka jest takim kopciuszkiem. Ona na YouTubie już ma prawie 10 tysięcy wejść i gdzieś tam jakiś komentarz był, oczywiście to mniej tego jest, typu, że taka prostatka, że tam częstochowskie rymy, a ja mówię, jest, właśnie to ma być kopciuszek. On ma być przez niektórych tak postrzegany, taki prosty, wiesz, gdzieś tam z ukrytym, bo tak naprawdę w tej piosence chodzi o to, żeby w kilku prostych słowach oddać tą myśl Franciszka, którą on bardzo czytelnie nam przekazał. To jest genialny pontyfikat już teraz, na starcie dla mnie. Dla mnie to jest super sprawa, nowy papież i ja tak mam kontakt nawet z braćmi protestantami. Oni sami są bardzo pozytywnie nastawieni do tej osoby, bo widzą, że to jest taki świeży powiew. I ja musiałem napisać coś takiego prostego, takiego franciszkowatego.
Super. Dziękujemy za ten utwór. Za chwilę prapremiera, tak?
Super.
Na antenach muzyczno-darowych z zapowiedzią autora Adama Szewczyka, śpiewa jego żona Magda. Słuchamy i robimy słodkie papa. Zapraszamy Państwa za tydzień.
My w ogóle dziękujemy, że jesteśmy znowu z Wami, bośmy się strasznie stęsknili.
I vice versa. To zapowiadaj buona sera i robimy słodkie papa.
Kochani, buona sera, Magda Anioł, zapraszamy.
A gdyby tak przestać udawać ważniaka, i gdyby tak stanąć po stronie biedaka, a gdyby tak jakoś dogadać się z ptakiem i tak jak on polecieć hen ponad światem. Buona sera Francesco, będzie niebiesko. Buona sera Francesco. Gdyby tak Bogu uwierzyć na słowo, i gdyby tak zacząć budować na nowo, a gdyby tak na miłość postawić wszystko, i gdyby tak odkryć, że niebo jest blisko. Buona sera Francesco,
buona sera.
Będzie niebiesko. Buona sera Francesco,
buona sera.
Francesco.
Buonasera.
Buonasera Francesco.
Buonasera.
Będzie niebiesko. Buonasera Francesco.
Lista przebojów.
Muzyczne dary.
Dary.
Muzyczne dary.
Lista przeboju. Zapraszamy na
muzyczne dary.
Darek Ciszewski.
Janusz Janina Iwański.